Archiwum Państwowe w Szczecinie obchodzi jubileusz. Instytucja ma już 80 lat. Historycznie Archiwum w Szczecinie jako miejsce przechowywania dokumentów o znaczeniu państwowym ma dłuższą historię. Jego początki wiążą się z dziejami Księstwa Pomorskiego. Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie tworzą materiały od XIII do XXI wieku, obrazujące zmieniającą się przynależność państwową Pomorza Zachodniego oraz przemiany ustrojowe, społeczne, gospodarcze od czasów pomorskiej dynastii Gryfitów poprzez panowanie brandenburskie, szwedzkie, prusko-niemieckie, aż po czasy polskie. Jakie skarby, ciekawostki kryją zasoby archiwum? Jakie wyzwania na kolejne lata stoją przed tą instytucją? To tylko niektóre pytania, które będę chciała zadać naszym gościom, a są z nami w studiu Małgorzata Duras, rzecznik Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Dobry wieczór.
I Bartosz Sitarz, pracownik oddziału archiwizacji Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy bardzo. W imieniu chyba też wszystkich pracowników.
Właśnie.
To, bo przede to wszystkim archiwistów z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Na państwa ręce, ale to dla całego zespołu, rzecz jasna, który liczy, panie dyrektorze.
56 osób, mniej więcej najmłodsza osoba ma 23, najstarsza 78, w tym 3 osoby ze stopniem doktora habilitowanego i 4 ze stopniem doktora.
No, jubileusze skłaniają do tego rodzaju podsumowania, ale pewnie tych podsumowań było o wiele więcej. Ale właśnie i tak w tym wszystkim najważniejsi są ludzie, bo to oni tworzą tego rodzaju instytucje i im się należą podziękowania, im się należą ciepłe słowa. I pewnie dzisiaj podczas uroczystości w Filharmonii takie właśnie padały pod ich adresem.
No przede wszystkim jest to święto archiwistów, ich, bo to jest no mała taka społeczność. W sumie są to ludzie, tak jak powiedziałem, w różnym przedziale wieku, ale ludzie o bardzo dużej wiedzy archiwalnej i często unikatowych kwalifikacjach. Więc ja zawsze z tego tytułu, bo mamy dziś obchodzimy tam rocznicę 80-lecia archiwum, chociaż ono powstało, to jest więcej niż 80 lat, bo ono powstało 1 sierpnia 1945 roku. Mamy też takie święto swoje jak Dzień Archiwisty. To ja zawsze życzę satysfakcji materialnej, żeby ten poziom wynagrodzeń archiwistów był taki jak w krajach Europy Zachodniej i oczywiście satysfakcji pozamaterialnej z wykonywanej pracy.
Rozumiem, że nie jest. Mówię o pierwszym członie.
No to jest jakby problem administracji jakby publicznej w Polsce, żeby chciałoby się, żeby ten poziom zarobków był w miarę atrakcyjny, w miarę wysoki.
O niektórych zawodach mówi się, że to jest coś więcej niż zawód, niż profesja. To jest pewien styl życia, pewien styl bycia. Czy z archiwistami też tak jest?
Myślę, że tak. No,
panią rzecznik, bo ja może mieć takie troszeczkę też i z zewnątrz patrzenie.
Od 3 lat mam przyjemność kierować oddziałem popularyzacji, więc jakby ten wspaniały zasób staram się pokazywać na zewnątrz i prezentować to, co to archiwum właśnie kryje, te skarby, o których wspomniała pani na początku. Natomiast przyglądając się pracy archiwistów, to wiem, że to jest ogromna pasja, to jest ogromne zaangażowanie i to są ludzie o ogromnej wiedzy, wspaniali pasjonaci wykonujący swój zawód. Specjaliści w swoich dziedzinach i myślę, że do tych cech trzeba dodać jeszcze misję. To jest jeden z tych zawodów, które mają też misję pielęgnowania pamięci o historii, o ludziach, którzy tworzyli jakieś określone miejsca, instytucje kultury, sztuki, pamięci o pionierach Szczecina w przypadku naszego archiwum, pamięci o tych, którzy byli tutaj przed nami na tych terenach. Więc to jest misja, by zachowywać tą pamięć o ludziach tworzących historię naszego regionu, ale też dbać, pielęgnować, opracowywać dokumenty, które o tej historii świadczą.
A w takiej obiegowej opinii archiwista to jest też taki człowiek trochę zagubiony w czasie. Trochę poza czasem. Ja mówię o obiegowej opinii. Proszę ją skorygować bądź potwierdzić.
Nie jest to prawda, na pewno.
Nie może być zagubiony w czasie.
Pewnie o każdej albo o wielu grupach zawodowych czy społecznych są jakieś tam stereotypy. Natomiast my oczywiście jako archiwiści, jako instytucja archiwum, chociaż opiekujemy się źródłami historycznymi, więc jakby powiedzmy w cudzysłowie przeszłością, ale jak najbardziej funkcjonujemy w czasie teraźniejszym i patrzymy w przyszłość oczywiście też. To znaczy no, korzystamy ze wszelkich zdobyczy techniki w naszej pracy. Jesteśmy nowoczesną instytucją. Każde archiwum tak działa, tak? Chociażby pod kątem cyfryzacji dokumentu elektronicznego, korzystania z nowoczesnych systemów, baz danych. Także to nie są rzeczy, z których nie znamy. Są to rzeczy, z których korzystamy, tak jak chociażby też i, nie wiem, media społecznościowe, w których jesteśmy obecni, tak? Także to nie jest tak na pewno.
Wbrew pozorom archiwiści muszą być uporządkowani, ponieważ tak. Właśnie te dokumenty, abyśmy my mogli je prezentować, oglądać i o nich opowiadać, muszą być najpierw przez nich uporządkowane, opisane i wbrew pozorom zawód ten takiego uporządkowania wymaga.
Zanim porozmawiamy o tym, co kryje archiwum, to jeszcze chciałabym zapytać o ten budynek. On jest przepiękny. Zresztą przyszłość to też, mam nadzieję, kolejny temat do rozmowy, ale sam ten budynek robi wrażenie. Każdy taki stary budynek ma swoje tajemnice. Czy ten też ma, panie dyrektorze?
Budynek o tyle jest ciekawy, że to jest budynek, który powstał w 1901 roku na potrzeby niemieckiej służby archiwalnej. I co ciekawe, on służy nieprzerwanie archiwistom, najpierw niemieckim, później polskim. Jest to obiekt zabytkowy, wpisany na listę rejestrów, także wszelkie ingerencje wymagają zgody miejskiego konserwatora zabytków. I tych takich ciekawostek jest wiele, bo na przykład nasze bramy wjazdowe są stosunkowo wąskie, więc jak mieliśmy ćwiczenia straży pożarnej, ona nie mogła wjechać, dlatego że one są przystosowane do wozów konnych. Na przykład, tak?
Były budowane na inne warunki.
Tak. Mamy najstarszą, podobno w Szczecinie, działającą, czynną za testem windę towarową do przewozu akt. Mamy takie specyficzne magazyny archiwalne, gdzie mamy system chłodzenia po prostu wodą, którą się umieszcza w rynienkach, tak żeby był odpowiedni poziom wilgotności. To wszystko mamy zabytkowe meble, które były ściągane przez dyrektorów po wojnie z byłych pałacy, posiadłości poniemieckich. Więc samo to mamy obrazy Modroła, w tym XIX-wiecznego Szczecina, więc samo to jakby buduje pewien klimat wnętrza, tak? Można powiedzieć, że najnowszym wyposażenia to są pracownicy, bo sam budynek jest wiekowy, także umiejscowienie na przykład biblioteki, czytelni, sekretariatu, pomieszczenia dyrektora jest to samo od wielu lat, także tylko budynek trwa, tylko ludzie się zmieniają.
Mam tutaj przed sobą, wydrukowałam sobie z waszej strony taką notkę. Dziś o godzinie 8:15 wciągnięto flagę polską na gmach Urzędu Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej w Szczecinie. Podpisane inżynier Piotr Zaremba, prezydent w Szczecinie. Nie, przepraszam, prezydent miasta, bo to jest M. Szczecina. To oczywiście jest, no, element, jeden z elementów, które kryje archiwum, ale myślę, że takich elementów jest wiele. One niektóre mają wartość historyczną, ale te, które świadczą o działalności polskiej, mają jeszcze ten walor emocjonalny, jak sądzę.
Podobnie jak notatka pierwszego dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie, że też 1 sierpnia objąłem stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co, tak jak powiedziałaś, najbardziej porusza, kiedy możemy pokazać, czy kiedy możemy sami zobaczyć te notatki napisane odręcznie, te dokumenty, za którymi stoją też emocje właśnie tych pierwszych przybywających tu osadników czy pionierów naszego miasta.
To ja podam też inny przykład, jak co roku organizujemy dzień, Międzynarodowy Dzień Archiwów pod innym hasłem tematycznym i przykładowo mieliśmy też takie hasło tematyczne Moda w Polsce i na Pomorzu Zachodnim w XIX-XX wieku i no w związku z tym zaprezentowaliśmy dokumentację projektową zakładów Odra Dana
i były
panie. I się okazało, że przyszły dwie panie. Jedna, które poznały te kreacje, jedna pani pracowała jako szwaczka, druga jako modelka. Więc i takie sytuacje bywają.
No i przepiękna dokumentacja architektury szczecińskiej. Też pod takim hasłem organizowaliśmy Międzynarodowe Dni Archiwów. Więc tych dokumentów jest naprawdę dużo, świadczących o historii sportu na tych ziemiach, o historii jakichś instytucji kultury, jak chociażby pierwszych teatrów. Na podstawie tych dokumentów tworzymy też publikacje, więc instytucje kultury, oświaty, nauki, to wszystko, co się rodziło w powojennym Szczecinie, a oprócz dokumentów, to również, no, też dokumenty, ale fotografie przekazywane nam również przez prywatnych darczyńców, takich fotografów szczecińskich jak Anatol Weczer czy pan Bogusz, którzy dokumentowali to życie toczące się w Szczecinie, to jak Szczecin się zmieniał. No i to wszystko można znaleźć w naszym zasobie.
Ale też zacytowałam tę notatkę, dlatego że to jest też piękne zobaczyć, że dla tych osób tego rodzaju momenty były już przełomowe, już historyczne. Oni mieli świadomość, że to jest ten moment, który trzeba utrwalić. Chociażby taką notatką. Dziś o 8:15 wciągnięto flagę polską na maszt.
Dokument sporządzony przez pierwszego polskiego prezydenta Szczecina. Jest to pierwszy dokument, jaki powstał rzeczywiście w polskim Szczecinie. Także no, stąd jest rzeczywiście często pokazywany, chociaż można powiedzieć, że taka zwyczajna notatka, ale rzeczywiście jest to pierwszy dokument polskiego Szczecina. Natomiast sam Piotr Zaremba, który pełnił urząd prezydenta miasta przez 5 lat, miał wybitnie takie zacięcie właśnie kronikarskie. Pisał przez dzienniki, spisał swoje wspomnienia po latach, pisał na bieżąco bardzo dużo notatek, także wszystko szczegółowo opisywał, wszystkie swoje, nie wiem, wyjazdy służbowe.
Baza dbał także o to, żeby pozostawić swój głos i te wspomnienia też publikować w radiu, właśnie w Radiu Szczecin, w formie mówionych gawęd. Nie jest to dokładnie to samo, co znajdziemy we wspomnieniach. Są to teksty pewnie na bazie tych wspomnień specjalnie przygotowane na potrzeby radia, może tak trochę bardziej skrótowo, ale też zadbał o to, więc miał ten być może taki, nie wiem, taką cechę kronikarza.
Świadomość
też. Taką cechę na pewno, ale rzeczywiście miał też świadomość jakby powagi chwili, tych lat, pierwszych dni, pierwszych tygodni, jakie to są ważne wydarzenia, przełomowe, tak? A on jako pełniący ten urząd bardzo ważny, no nawet można powiedzieć, że może ważniejszy niż, na pewno ważniejszy niż obecnie prezydent, nic nie ujmując oczywiście, ale jednak no ze względu na tą pewną specyfikę tutaj pierwszych, zwłaszcza tygodni, miesięcy, no to jednak ta odległość od Warszawy sprawiała, że miał większą jakby samodzielność, większa odpowiedzialność też na niego spadała. O czym świadczy chociażby inny dokument, bardzo cenny i ciekawy, jaki mamy w zasobie, czyli mapa, jaka została sporządzona pod koniec września 1945 roku. Mapa sporządzona w Schwerinie, na której została wykreślony dokładny przebieg granicy polsko-niemieckiej na zachód od Szczecina, czyli ten fragment, który nie jest oparty o Odrę, czy wcześniej o Nysę Łużycką, no bo to jakby z przyczyn geograficznych nie budziło wątpliwości, ale właśnie ten lądowy odcinek, nie? I to jest ciekawe, że przy ustalaniu tej granicy ze stroną radziecką, no bo to wtedy Niemcy były pod okupacją, tak, strefy okupacyjne nie mieli nic, krótko mówiąc, do gadania, ale ze strony polskiej był prezydent Szczecina Zaremba i wojewoda Borkowicz, więc nie było, no wojewoda jest przedstawicielem rządu, co prawda, i obecnie, ale no nie było jakby nikogo z Warszawy, tak, więc dwie osoby tutaj, urzędnicy z regionu. No i właśnie na tej mapie jest też notatka Piotra Zaremby z informacją, co to za mapa, kiedy została, w jakich okolicznościach sporządzona, i jeszcze jego podpisy i pieczęci prezydenta miasta przybite właśnie na tej linii granicznej. Także też no, jakby dodatkowe takie potwierdzenie. No i też pokazujące, jak on odczytywał ten moment, jaki to jest ważny. No, określenie granicy państwa i ostatecznego jakby zakresu władzy, no przecież jest bardzo ważną decyzją, tak? Nie tu tylko wszystko, w skali lokalnej, ale ogólnokrajowej.
Tu wszystko było właśnie pierwsze i ważne. I przypominam sobie taką informację. Ciekawe, czy w archiwum jest jakikolwiek ślad, być może państwo wiedzą, na pewno państwo wiedzą, a mianowicie w tych trudnych dniach zabrakło pieniędzy, nie było pieniędzy na wypłaty dla ludzi i prezydent wybrał się po prostu do Warszawy. Tam pobrał te pieniądze i sam wiózł je z powrotem do Szczecina po to, żeby wypłacić ludziom pieniądze. To takie jest, no trochę rzeczywiście pokazuje klimat tamtych czasów i realia tamtych czasów. Trochę takie to jak z westernu, prawdę mówiąc.
No i to jest właśnie...
No
tak, właśnie. Ale to jest właśnie to, co jest, mi się wydaje, ci też taką ważną rolą archiwów i też w kontekście jakby przekazu do młodych ludzi, do uczniów, którzy do nas przychodzą, żeby im pokazywać tą wagę źródeł historycznych. To znaczy, kiedy mamy książkę czy podręcznik, to jest zawsze tekst gdzieś tam przesiany przez myśli autora tej publikacji czy podręcznika. Natomiast zobaczcie, jeden dokument, a już jak wiele pokazuje o charakterze człowieka, o jego podejściu do roli, jaką spełniał. I to właśnie pokazujemy młodym ludziom, którzy do nas przychodzą. I rzeczywiście to jest taka inna lekcja historii i bardzo byśmy chcieli taką edukację, staramy się gdzieś tam przemycać, żeby młodzież chciała sięgać do źródeł, żeby nie opierała się tylko na tym, czy co gdzieś od kogoś usłyszy, tylko żeby chciała sięgać do źródeł, bo jeden dokument potrafi z tego, co w nim jest, jak autor tego dokumentu ułożył swoje zdania, słowa, pokazać, jakim był człowiekiem, jakie miał dążenia i co myślał.
No i to pozwala nam może w większym stopniu dotknąć historii, wyobrazić sobie czasy, o których czytamy, o których chcemy się dowiedzieć więcej.
Tak, pamiętniki, wspomnienia. Tak. To jest najpiękniejsze źródło historyczne.
A jeśli chodzi o takie naj, archiwalne naj, to znaczy coś, co państwa zdaniem jest ważne, co znajduje się w zasobach archiwum, co rzeczywiście jest skarbem, niekoniecznie rzeczą najbardziej wartościową w sensie materialnym, ale po prostu wartościową, o czym warto powiedzieć, że coś takiego mamy.
No, jakby to jest trudne, bo to dla jakby każdego historyka czy użytkownika
będzie coś innego.
Mhm. Najstarsze dokumenty mamy z XIII wieku, to mogą być jakieś dokumenty dotyczące lokacji miast, dokumenty pergaminowe, ale dla kogoś to będzie na przykład, to będą akta policji budowlanej, na podstawie której on może sobie odtworzyć wygląd starego budynku, swojej kamienicy, tak? Dla kogoś, kto jest historykiem, to będą na przykład karty robotników przymusowych tutaj na Pomorzu Zachodnim, tak? Dla kogoś, kto bada ten okres powojenny, no to mogą być to akta partyjne KWPZPR czy akta administracji powojennej. Wreszcie ktoś, kto się fascynuje historią motoryzacji, no to będzie przeglądał z pietyzmem dokumentację Junaka. Także jakby trudno powiedzieć, co ma taką wartość unikatową. Byli u nas na przykład niedawno państwo z diaspory żydowskiej, polscy Żydzi, którzy wyjechali tutaj głównie w 1968 roku.
Niedawno był reunion.
Tak, to dla nich na przykład te dokumenty Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, gdzie część z nich mogła odkryć swoją tożsamość. Swoich rodziców też no miały niebagatelne znaczenie, a zatem trudno powiedzieć, co będzie takim dokumentem topowym.
Tak, dla każdego pewnie, no, dla każdego na pewno coś innego. No, ja uważam, że bardzo cenne są też zbiory prywatne przekazywane nam przez darczyńców.
Ciągle przekazywane.
Ciągle przekazywane. To jest niezwykle cenne i też przy tej okazji myślę, że warto przy tym naszym jubileuszu tym darczyńcom podziękować za zaufanie i za to, że zechcieli nam te swoje zbiory prywatne przekazać, a one są naprawdę pokazujące przeróżne obszary życia naszego miasta i regionu, czy poprzez panią Łyczywek obrazujące życie kulturalne Szczecina, czy muzułmańską gminę wyznaniową, bo to jest też przepiękna historia. Polscy Tatarzy przybyli tu razem z innymi repatriantami i stworzyli tutaj swoją gminę. I no, przez stowarzyszenie, ale też przez osoby, tak jak powiedziałam, prywatne, bo one bardzo dużo przestrzeni naszego miasta pokazują.
Na przykład historia sportu. Też
na przykład.
Tak. Całkiem niedawnych, bo chyba sprzed roku, prawda, przekazana dokumentacja fotograficzna, zdjęcia. Tak. Związane ze szczecińskim sportem.
Tak, ze szczecińskim sportem. Autorstwa Marka Biczyka, tak. Szczególnie tak. Pogoń Szczecin, ale nie tylko. Także zespoły siatkarskie, piłki ręcznej, piłki nożnej kobiet. Czyli generalnie sport, takie zupełnie niedawne czasy, można powiedzieć, lata 90., ale to przecież też jest historia. A jak się spojrzy na te zdjęcia, to tak naprawdę mamy pewne wrażenie, że to już jest trochę inna epoka, patrząc na stroje, na reklamy, na wygląd stadionu, na ubrania kibiców, także to też już jest jednak przeszłość.
Mówiliśmy o skarbach, zatem może jeszcze słów kilka o tym, bo całkiem słusznie pan dyrektor powiedział o tym, że to wszystko zależy. Zależy od tego, co dla kogo jest ważne, jaki okres, jaka tematyka. No ale właśnie, pytam też o osobiste odczucia, panie Bartoszu. Dla pana?
Generalnie dokumenty mają to do siebie, że istnieją zazwyczaj w jednym egzemplarzu albo w kilku, nie? Więc z tego też powodu naprawdę trudno jest ocenić, co jest najcenniejsze czy unikatowe, prawda? Mm-hmm. Natomiast no, dla każdego może być to co innego. Natomiast dla archiwisty, dla pracownika archiwum, no nie powiem, że pewne rzeczy może w pewnym momencie powszednieją, tak? Taka codzienna styczność ze źródłami, z dokumentami, przedmiotami, które mają kilka wieków, tak? Kilkaset lat. Tu jakiś autograf króla polskiego albo księcia jakiegoś, nie? Ale mimo wszystko jest ta świadomość, że mamy bardzo ważne rzeczy u siebie i zajmujemy się nimi, dbamy o nie. Jest to nasza misja, nasza odpowiedzialność. Jednocześnie no też dla każdego archiwisty jest to doskonała szansa, żeby oczywiście tą przeszłość badać, tak, bo wielu z nas zajmuje się pracą zarówno archiwistyczną, zresztą to jedno drugiego jakby jedno z drugim jest powiązane, ale też pracą naukową, czyli bada jakiś tam wycinek dziejów przeszłości, jakąś tematykę, mając te źródła no, pod nosem, mówiąc potocznie, tak.
Mhm. Pan Bartek jest skromny, ale też zajmuje się historią Polic, tak?
I między innymi.
I okolic. Polic i okolic.
Myślę, że każdy z archiwistów ma swoją właśnie taką dziedzinę, którą się pasjonuje, którą w szczególności dokumentuje, opisuje, bo to jest też miejsce na naukowe prace i badania i no, dostęp do takich źródeł jakby kusi do tego, żeby te badania naukowe prowadzić i każdy właśnie ma jakąś swój obszar, w którym się czuje najlepiej i w którym ma największą wiedzę. Rzeczywiście pan Bartosz jest skromny. Przed chwilą mogliśmy, jak mówiliśmy o pasji do zawodu, usłyszeć, jak opowiadał o prezydencie Zarembie. Więc myślę, że tutaj trochę tej pasji usłyszeliśmy. Ale tak jak już tutaj wymienialiśmy i te zbiory prywatne, i ta dokumentacja przedsiębiorstw, instytucji czy stowarzyszeń. I staramy się właśnie jakby też wychodzić naprzeciw potrzebom, ogólnie możemy powiedzieć społeczności lokalnej, ale przede wszystkim różnych środowisk. I posiadając dokumenty jakiegoś środowiska, czy to jest środowiska kombatanckiego, czy jakiegokolwiek innego związanego ze związkami zawodowymi, stowarzyszeniami, bardzo często te środowiska proszą nas o napisanie, czy o zebranie tych dokumentów w jakąś publikację. I takie publikacje też w archiwum powstają. O takiej pięknej współpracy możemy powiedzieć ze Światowym Związkiem Armii Krajowej, oddziałem Szczecin, z panią Jolantą Szyłkowską. To właśnie pan Bartosz jest współtwórcą publikacji poświęconej członkom Armii Krajowej, którzy tutaj osiedlili się na ziemiach zachodnich. Na
I
przykład...
zaczęli się stowarzyszać, zaczęli tak. się zbierać, zaczęli się spotykać i działać.
I powstała piękna publikacja, więc to też było takie oczekiwanie tego środowiska, któremu my wyszliśmy naprzeciw, ale to oczywiście nie jedyna taka publikacja. Z taką prośbą, czy z taką inicjatywą przyszli również państwo związani z duszpasterstwem ludzi pracy imienia księdza Popiełuszki i też powstała publikacja, której współautorką była pani Joanna Piwowarska, pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Natomiast... przy okazji panowie, państwo z tego środowiska przekazali również dokumenty ze swoich zbiorów prywatnych, ilustrujących działalność i tego środowiska, i tej opozycji szczecińskiej w latach 80.
Mówiliśmy tutaj o ludziach, którzy mają świadomość, że posiadają rzeczy ważne i wartościowe z punktu widzenia też historii, ale nie zawsze wszyscy mają tę świadomość i może warto jest przy tej okazji powiedzieć o tym, że jeśli mają państwo jakieś, nie wiem, kolekcje zdjęć, czy też dokumentów związanych z jakimś zakładem pracy. Przecież to są często fabryki, czy w ogóle zakłady pracy, które już nie istnieją. To może warto zwrócić się do archiwum z prośbą o to, by to zostało przechowane dla przyszłych pokoleń.
Tak, zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Wojciecha 13 w Szczecinie, jak również do oddziałów w Stargardzie przy ulicy Basztowej i w Międzyzdrojach na Białej Górze. Można się skontaktować bezpośrednio, przyjść z tymi dokumentami, które chcemy przekazać i archiwiści ocenią ich wartość. Można skorzystać z kontaktu również mailowego, żeby wyjaśnić uprzednio, co chce się przekazać. Zawsze jesteśmy otwarci na takie inicjatywy. Zresztą nie bez powodu mamy też ustanowiony przez naczelnego dyrektora, oprócz że mamy Międzynarodowy Dzień Archiwów, mamy Dzień Archiwisty, mamy Dzień Darczyńcy 6 grudnia i to jest taki dzień, tak nawiązujemy do świętego Mikołaja, że właśnie wówczas prezentujemy to, co nam przekazano. I zachęcamy do przekazywania właśnie tych spuścizn przez osoby prywatne czy przez organizacje pozarządowe.
I to nie jest tak jak, zaraz to byli poszukiwacze zaginionej Arki, tak? Gdzie ta ostatnia scena była taka, że tę Arkę Przymierza w drewnianej skrzyneczce gdzieś tam na jakiejś półeczce ustawiano, a jak kamera odjechała, to okazało się, że tam były miliony, no może przesadziłam miliony, ale tysiące tych takich skrzyneczek, to żyje, jak rozumiem. To znaczy, to jest taki zasób, jeśli zostanie przyjęty, taka kolekcja, czy taka spuścizna, która zostanie przyjęta, ona będzie opracowana, ona będzie żyła, prawda?
Ona będzie opracowana i będziemy mogli również opowiadać o tym, co w tych dokumentach się znajduje. Czyli będzie opracowana, będzie zabezpieczona, będziemy ją przechowywać tak, by należycie, by nic nie zagroziło, jakby czy nic nie zniszczyło tych materiałów, ale też dzięki temu nie zostanie to gdzieś, właśnie tak jak powiedziałaś, schowane na półkę do szuflady, tylko my będziemy mieli kolejne źródło do opowiadania o ludziach, czy o instytucjach, czy o przedsiębiorstwach. Już nie wspominaliśmy o różnych przestrzeniach, ale przecież cała gospodarka morska Szczecina, stocznia i też no właśnie dzięki temu, że kolejni ludzie, instytucje nam zaufali, my możemy te spuścizny przejmować. No takim przykładem może być też wspaniała współpraca ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie. To właśnie od przewodniczącej tego stowarzyszenia, pani Anny Kolmer.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie. Otrzymaliśmy spuścizny kapitana Czapa, którą Bartosz właśnie opracowuje, ale już mieliśmy okazję prezentować ją podczas Dni Darczyńcy.
Ja może wymienię. Fabryka mechanizmów samochodowych Polmo, wspominana już przez pana dyrektora. Przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf. Polska Żegluga Morska, Huta Szczecin. Szczecińskie Zakłady Papiernicze Skolwin, Fabryka Kabli Załom. Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex Wiskort. Zakłady Przemysłu Odzieżowego Odra oraz Dana. Zakłady Chemiczne Police, Elektrownie Zarządzające. Rząd Portu Szczecin, Świnoujście S.A. i wiele, wiele innych.
Chociażby Stocznia Szczecińska też. Dokumentacja, tak. Nawet mam dokumentację statków, które były tam produkowane.
I też tak pod takim hasłem się Międzynarodowe Dni Archiwów u nas odbywały. I to jest właśnie, to są takie momenty, kiedy możemy zaprosić mieszkańców Szczecina, regionu i ten wspaniały zasób prezentować. Ale też chciałabym wspomnieć o tej jeszcze jednej grupie społeczności, mniejszości narodowych i etnicznych. I za to zaufanie chyba szczególnie dziękujemy, bo wspaniała współpraca już o wspominanym Towarzystwie Społeczno-Kulturalnych Żydów w Polsce i panią Różą Król, ale też Związkiem Ukraińców w Polsce, Szczecińskim Oddziałem Związku Ukraińców w Polsce, który też przekazał nam swoją dokumentację, czy wspomnianej przeze mnie wcześniej muzułmańskiej gminie wyznaniowej, co jest naprawdę rzadkością i jesteśmy archiwum chyba jedynym w Polsce, które ma Związku Religijnego przekazaną dokumentację, więc to ogromne zaufanie. Bardzo za to dziękujemy, no ale dzięki temu właśnie my możemy o tych ludziach, którzy przecież też budowali to miasto, odbudowywali to miasto, tworzyli pierwsze instytucje kultury, nauki, wspólnie z innymi pionierami opowiadać. No i tak naprawdę, uwierzcie, z dokumentów wynikają, te dokumenty nam pozwalają poznać nie tylko istnienie na przykład takiej gminy, czy takiego związku jako takiego, czy w strukturach związku religijnego, ale też jakie wartości ci ludzie wyznawali, ich historię, ich dążenia, ich rolę tutaj w tym regionie, jaką wspólnotę tworzyli, ich obyczajowość. Więc to są naprawdę tak różnorodne źródła i tak niezwykłe bogactwo, no, pokazujące ludzi też tego regionu.
A tak odwracając, bo mówiliśmy o tych, którzy przekazują, mówiliśmy też o dokumentach, które już są w zasobach, a użytkownicy, taki poradnik Archiwum Państwowe dla opornych albo dla początkujących. O.
No tutaj jakby jest sprawa prosta, bo mamy te informacje na stronie internetowej, w jakich godzinach urzędujemy i od razu taka osoba jest kierowana przez naszego pana na portierni, albo jeśli to są kwestie na przykład pracownicze, bo bardzo dużo osób też przychodzi, żeby ustalić, otrzymać dokumenty dotyczące miejsc ich pracy, tam do tak zwanych kwerend polskich. Był taki okres, kiedy ludzie poszukiwali zaświadczeń w sprawie tak zwanego mienia zaburzańskiego, bo tam były rekompensaty. Ale też to są kwerendy dokonywane na rzecz cudzoziemców, tych mieszkających, którzy tu mieszkali przed 45 rokiem, więc piszą do nas ludzie nawet z Ameryki Południowej, są kierowani do odpowiedniego pracownika. No i takim miejscem jest też, kiedy chcemy przejrzeć te akta, to jest czytelnia akt, gdzie nasz pracownik służy pomocą. I to są bardzo różne grupy użytkowników, bo to są na przykład naukowcy, są to na przykład architekci, konserwatorzy zabytków, są też indywidualni użytkownicy, tacy nieinstytucjonalni, którzy właśnie szukają na przykład dokumentacji jakiejś kamienicy.
Albo swoich korzeni i swoich przodków, do czego zachęcamy w całej sieci archiwów państwowych.
Bo można to robić.
Bo można to robić i do tego namawiamy i wychodzimy też z taką inicjatywą do młodych ludzi, by poszukiwali swoich korzeni. Już ogłoszony kolejna edycja, piąta edycja konkursu Bez Korzeni. Tak, nie zakwitniesz. I cieszymy się, że coraz więcej właśnie młodych ludzi podąża za tą naszą drogą, informacją, którą przekazujemy, że warto tych korzeni szukać. Jeszcze żyjemy, można powiedzieć. Jeszcze pamiętamy wielki finał konkursu w Szczecinie, który był w czerwcu tego roku. A kolejni laureaci pojadą do Białegostoku, bo to w tym roku to archiwum jest koordynatorem, razem z archiwum w Suwałkach, koordynatorem ogólnopolskim. Ale bardzo cieszy to, że już wiemy, no 16 laureatów, ale prawie 700 prac w całej Polsce. Więc dla nas to jest nie tylko sukces, ale chodzi o to, że to jest świetna wiadomość, że ci młodzi ludzie chcą, że się w to angażują, że udało nam się ich zainspirować właśnie do poszukiwań tych korzeni i w oparciu o dokumenty, które są w archiwach, ale też które mogą znaleźć w swoich domach. To jest bardzo ważna informacja, bo to przede wszystkim chcemy im przekazać, że zacząć trzeba od historii w swoim domu. Tam się nasza historia zaczyna. Od wysłuchania historii rodzinnych, o zapytanie, o poszukiwanie pamiątek rodzinnych, rodzinnych dokumentów, zdjęć. I wiemy już, że ci, którzy znaleźli się poza tą szesnastką, chcą te swoje dążenia w poszukiwaniu korzeni kontynuować, będą brali udział w konkursie po raz kolejny, będą poszerzali swoje poszukiwania i będą tych przodków szukać i opisywać swoje historie rodzinne.
A organizatorem konkursu są archiwa państwowe i to się włączył szczególnie naczelny dyrektor archiwów państwowych dr Paweł Pietrzyk i Ministerstwo Edukacji Narodowej i co roku jakby inne archiwum jest takim koordynatorem tego konkursu.
W każdym razie okazuje się, bo konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością, okazuje się, że młodzi ludzie, nie wiem czy mają świadomość tego, że tak ważne jest to, aby utrwalić tę własną historię, własnej rodziny, czy też po prostu zainteresowanie historią jako takie wzrasta, nie wiem.
Mi się wydaje, że to konkurs jest taki wielowymiarowy. Znaczy właśnie z jednej strony, kiedy to zawsze jest chyba tak, że jak zaczynamy szukać, no to wciąga. I jeżeli udaje nam się odnaleźć jednego przodka, no to próbujemy znaleźć jego przodka i jest to fascynujące, kiedy dokonujemy odkryć. Jakichkolwiek dla młodych ludzi, jeżeli sami dokonują odkryć, to jest to zawsze fascynujące i zawsze ciągnie ich dalej do tych poszukiwań. Z drugiej strony, odkrywając te korzenie, odkrywając swoich kolejnych przodków, odkrywają też historię, bo konkurs ten wymaga również opisania historii rodziny na tle wydarzeń historycznych, czyli na tle tego, co wówczas działo się w Polsce, w Europie, na świecie, bo naprawdę otrzymujemy historię z przeróżnych zakątków świata. Emigracja, Stany Zjednoczone, Węgry, przeróżne losy rodzin w przeróżne miejsca rzucanych. No to jest ta kolejna warstwa. No i ta też bardzo ważna, która się wiąże z tą, wydaje mi się, naszą misją, jeśli chodzi o edukację, to rozmowy wielopokoleniowe. Bo to jest konkurs, w który jest zaangażowana cała rodzina. Tu się inaczej to nie może wydarzyć, bo te opowieści przekazywane są przez rodziców, dziadków czy innych członków rodziny, więc przed nami, jesteśmy w okresie, gdzie jeszcze przed nami święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, pracę nadsyłamy do 24 marca, więc to jest dobry czas na to, żeby posłuchać historii rodzinnych, żeby je zapisać, czyli stać się takimi trochę kronikarzami, archiwistami rodzinnymi i bądź nagrać.
Zachęcamy.
Zachęcamy. I to dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby pielęgnować, zachować pamięć o ludziach.
Mówiliśmy już trochę o publikacjach Archiwum Państwowego w Szczecinie, ale też taką, wydaje mi się, ciekawą i wartościową tradycją są kroniki Szczecina.
Kronika Szczecina była wydawana, tak, jeszcze przez dyrektora profesora Kazimierza Kozłowskiego. W tej chwili ta inicjatywa została, że powiem, przejęta przez miasto Szczecin zawsze jakby tutaj wspomagało finansowo, ale takim, tutaj też może dodam, że takim ośrodkiem, który to wydaje w tej chwili, jest Instytut Nauk razem z miastem Szczecin, jest Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. To jest również ten instytut, w którym ja jestem zatrudniony i nadal ta kronika jest wydawana. To jest i prezentacja wydarzeń, i poszczególne numery mają charakter tematyczny. Także my już jej nie wydajemy, natomiast...
Ale tradycja zaczęła się
zaczęła się oczywiście w archiwum i ona jest kontynuowana. Czyli cały czas ciągle miasto Szczecin plus w tej chwili Uniwersytet Szczeciński.
Wystawy. To również jest jedna z form aktywności, kiedy możecie udostępnić swoje zasoby i pokazać je publiczności. Ta ostatnia, którą z okazji 80-tki Polskiego Szczecina, było otwarcie całkiem niedawno, bo w lipcu, ale to nie tylko ta wystawa, to jest naprawdę ogrom różnego rodzaju ekspozycji, które fajnie, w ogóle to taka mała dygresja, że fajnie, że to też wychodzi poza instytucje, poza mury, że to też ma odbicie w przestrzeni miasta. To jest coraz bardziej popularna forma wystaw, a wydaje mi się, że bardzo cenna, bo zaczepia niejako przechodniów do tego, żeby zainteresowali się historią.
To jest tak, że z jednej strony to są wystawy realizowane w ramach państwowej sieci archiwalnej, bo jesteśmy jednym z 32 archiwów. Ta sieć skupia 3 archiwa centralne i pozostałe to są archiwa regionalne, w tym nasze. I taką wystawą jest chociażby była wystawa Chłopi w archiwum, zaprezentowana na promenadzie w Międzyzdrojach we współpracy z gminą Międzyzdroje. Jeden z otwórców roli w tych nowych chłopach, pan Baka, również wziął udział w otwarciu tej wystawy. To w ramach Festiwalu Gwiazd się odbywało i później była też rozmowa przeprowadzona przez pana
Raczka
właśnie z panem Baką na temat filmu, więc całe wydarzenie. A z drugiej strony to są wystawy nasze, w sensie takie regionalne, czy to chociażby z miastem Szczecin, czy instytucjami kultury miasta Szczecin, jak chociażby będziemy mieli teraz, jeśli mówimy o wystawie, w sobotę najbliższą otwarcie wystawy organizowanej Willi Lenca z Willą Lenca. Willa Lenca jest głównym organizatorem, ale tutaj jest wkład merytoryczny i wkład materiałów archiwalnych naszych pracowników. To jest wspólne przedsięwzięcie Willi Lenca i Archiwum Państwowego w Szczecinie, dotycząca obiektów przemysłowych Szczecina po 1945 roku, bo mamy 80-lecie Szczecina, na przykład Stoczni Warskiego, Famabudu, innych często już zapomnianych, nieistniejących obiektów. Więc z jednej strony pokazujemy pewne wystawy, które są na terenie kraju, bo działamy w sieci archiwalnej, z drugiej strony wystawy lokalne i też bardzo często to, co centralne, ma charakter lokalny, bo tak na przykład wystawa centralna Mamo, ja nie chcę wojny, prezentująca prace polskich dzieci dotyczących okupacji i dzieci ukraińskich dotyczących agresji rosyjskiej, agresji Moskali na Ukrainę. To była wystawa eksponowana w różnych archiwach w Polsce i za granicą, i również u nas, zarówno na Jasnych Błoniach, jak i w Ośrodku Kultury Przecław.
To, czego wam można życzyć z okazji jubileuszu, to na pewno tego niesamowitego zapału, który słyszę, żeby nie gasł ten ogień, może nie dosłownie, bo ogień i archiwum to chyba niezbyt dobre skojarzenie.
Mamy odpowiednie instrukcje przeciwpożarowe, weryfikowane przez strażę.
Zapewnienie pana dyrektora jest. Ale myślę, że też nowej siedziby, bo powoli się nie mieścicie w tej pięknej, o której wspominaliśmy prawie godzinę temu. Czy coś wiadomo?
Posiadamy piękną działkę na Krzekowie. To tutaj spotkaliśmy się z wielką życzliwością i pomocą prezydenta miasta Szczecin Piotra Krzystka. Posiadamy projekt budowlany i architektoniczny. No i tutaj oczywiście w tym zakresie jakby potrzebne są decyzje na poziomie rządowym, decyzje o finansowaniu tej inwestycji, no, która jest potrzebna z tej racji, że nam się kończy, że my praktycznie mamy tą powierzchnię magazynową już zajętą, może jeszcze na rok nam jej wystarczy, a dodatkowo mamy dodatkowe wyzwanie, jakim jest termomodernizacja obiektu przy ulicy Wojciecha. To jest jeden z 27 obiektów archiwalnych na terenie kraju, które będą poddane termomodernizacji, więc to są dwa takie główne wyzwania i no niewątpliwie archiwum jest potrzebna, oprócz tej istniejącej, nowa siedziba. Jeśli mówię siedziba, to mam przede wszystkim na myśli nowy nowoczesny magazyn na akta, bo my przejmujemy dokumentację z archiwów zakładowych, jednostek państwowych i samorządowych i ona jest wieczyście przechowywana, a żeby była przechowana, to musi być miejsce do przechowywania.
Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za to, co państwo robicie. Proszę przekazać pracownikom Archiwum Państwowego w Szczecinie raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia i trwajcie.
Dziękuję bardzo.
Profesor Krzysztof Kowalczyk, Bartosz Sitarz i Małgorzata Duras z Archiwum Państwowego w Szczecinie byli gośćmi Radia Szczecin na Wieczór. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.